Istoty z obcego gatunku zamęczyły na śmierć człowieka wyznaczonego do ich badania. W ciągu kilku godzin zaczęli się wypowiadać uczeni, naukowcy, politycy i dziennikarze. Wkrótce pojawiły się pierwsze wnioski. Jeden incydent, do którego doszło w niezwykłych okolicznościach, nie dowodził błędów polityki Gwiezdnej Rady wobec prosiaczków. Wręcz przeciwnie. Fakt, że zginął tylko jeden człowiek, potwierdzał słuszność podjętych decyzji. Nie powinniśmy więc reagować, lecz nadal gromadzić dane, choć w tempie nieco wolniejszym. Następcę Pipa poinstruowano, by odwiedzał prosiaczków nie częściej niż co drugi dzień i nigdy nie przebywał wśród nich dłużej niż godzinę. Nie powinien żądać wyjaśnień na temat śmierci Pipa. Decyzja ta była zaostrzeniem dotychczasowej strategii nieingerencji. Wyrażano także troskę o morale mieszkańców Lusitanii. Nie dbając o koszty, przesłano im Ansiblem wiele nowych programów rozrywkowych, które powinny odwrócić ich myśli od okrutnego mordu. Dopiero wtedy, zrobiwszy wszystko, co mogli zrobić Framlingowie, oddaleni przecież o całe lata świetlne od Lusitanii, obywatele stu światów zajęli się znowu własnymi sprawami. Tylko jeden człowiek spośród 500 miliardów ludzkich istot odczuł śmierć João Figueiry Alvareza, zwanego Pipem, jako zwiastuna zmian we własnym życiu. Andrew Wiggin był mówcą umarłych na Uniwersytecie w Reykjaviku, znanym z poszanowania tradycji nordyckiej kultury, umiejscowionym na stromych zboczach wąskiego fiordu, który dokładnie na równiku rozcinał granit i lód zamarzniętej planety Trondheim. Zbliżała się wiosna, znikał śnieg, a delikatna trawa i kwiaty czerpały nowe siły z jasnego słońca. Andrew siedział na szczycie wzgórza, otoczony grupą uczniów studiujących historię międzygwiezdnej kolonizacji. Prawie nie słuchał zażartego sporu o to, czy ostateczne zwycięstwo w wojnie z robalami było koniecznym wstępem do ludzkiej ekspansji. Takie dyskusje zawsze kończyły się oskarżeniami tego potwora, Endera, dowódcy gwiezdnej floty, która dokonała ksenocydu robali. Zwykle myślał wtedy o czymś innym. Temat w zasadzie go nie nudził, wolał jednak nie poświęcać mu na zbyt wiele uwagi. Wtedy właśnie niewielki elektroniczny implant, noszony jak kolczyk w uchu, poinformował go o okrutnej śmierci Pipa, ksenologa Lusitanii. Andrew ocknął się natychmiast i przerwał dyskusję. — Co wiecie o prosiaczkach? — zapytał. — Są naszą jedyną nadzieją na odkupienie win — odparł któryś z nich, wyżej ceniący Kalwina niż Lutra. Andrew spojrzał pytająco na Plikt, o której wiedział, że nie zniesie podobnego mistycyzmu. Istnieją nie po to, by zaspokajać ludzkie potrzeby, nawet potrzeby odkupienia, oświadczyła dziewczyna z wyraźną pogardą. Są prawdziwymi ramenami, jak robale. Andrew kiwnął głową, lecz zmarszczył czoło. Użyłaś słowa, które nie znalazło się jeszcze w powszechnym użyciu. A powinno... odparła Plikt. Wszyscy na Trondheimie, każdy Nord na stu światach powinien przeczytać historię Wutana w Trondheimie, Demostenesa. Powinniśmy, ale nie czytaliśmy, westchnął ktoś. Mów co, niech ona przestanie się wywyższać, zawołał inny. Nie znam innej kobiety, która potrafi się wywyższać na siedząco. Plikt przymknęła oczy. Języki nordyckie rozróżniają 4 stopnie obcości. Pierwszy to cudzoziemiec, utlening, obcy, w którym uznajemy człowieka, ale z innego miasta lub kraju. Drugi to framling. Demostenes po prostu odrzucił umlaut z nordyckiego fremling. To obcy, w którym uznajemy człowieka, ale z innego świata. Trzeci jest ramen, obcy uznawany za człowieka, lecz innego gatunku. Wreszcie czwarty, prawdziwie obcy, warelse. W tej klasie mieszczą się wszystkie zwierzęta, gdyż kontakt z nimi jest niemożliwy. Żyją, ale nie potrafimy odgadnąć celów, jakie skłaniają je do działania. Mogą być inteligentne, mogą być świadome, ale my nie potrafimy się o tym przekonać. Andrew zauważył, że kilku studentów okazuje irytację. Zwrócił im na to uwagę. Wydaje się wam, że denerwuje was arogancja Plikt. To nieprawda. Plikt nie jest arogancka. Jest po prostu dokładna. Słusznie się wstydzicie, że nie czytaliście dzieła Demostenesa o historii waszego ludu. I wstydząc się, macie pretensje do Plikt, gdyż na niej ten grzech nie ciąży. Wydawało mi się, że mówcy nie wierzą w grzech. Ty wierzysz, Styrko, uśmiechnął się Andrew, i z powodu tej wiary podejmujesz pewne działania. Dlatego grzech jest w tobie realnością. I znając ciebie, obecny tu mówca musi w niego uwierzyć. Styrka nie chciał uznać swej porażki. A co cała ta dyskusja o Tlaningach, Framlingach, Ramenach i Varelse ma wspólnego z ksenocydem Endera? Andrew spojrzał wyczekująco na Plikt. Dziewczyna zastanawiała się przez chwilę. Ma wiele wspólnego z tą głupią kłótnią, jaką prowadziliśmy. Dzięki nordyckiemu stopniowaniu obcości widzimy, że Ender nie był prawdziwym ksenobójcą, ponieważ kiedy niszczył Robali, znał ich tylko jako Varelse. Dopiero wiele lat później, gdy pierwszy mówca umarłych opublikował Królową Kopca i Hegemona, ludzkość zrozumiała, że Robale wcale nie były Varelse, ale Ramenami. Do tego czasu nie istniało porozumienie między Robalem a człowiekiem. Ksenocyd to ksenocyd, oświadczył Styrka. Ender nie wiedział, że są Ramenami, ale oni przez to nie ożyją. Andrew westchnął, myśląc o nieugiętej, nieznającej przebaczenia postawie Styrki. Wśród kalwinistów w Reykjaviku panowała moda, by odrzucać wpływ motywów człowieka na osąd czynu. Uczynki są dobre lub złe same w sobie, twierdzili, a ponieważ jedyna doktryna, jaką wyznawali mówcy umarłych, głosiła, iż dobro i zło wynikają jedynie z motywacji, nigdy zaś z samego aktu, studenci w rodzaju Styrki często okazywali mu swoją niechęć. Na szczęście Andrew nie miał do nich pretensji. Rozumiał bowiem ich motywacje. Styrka, Plikt, przedstawię wam teraz inny przypadek. Przypuśćmy, że prosiaczki, które nauczyły się mówić w Starku i których mowę poznało także kilku ludzi, zupełnie niespodziewanie, bez żadnej prowokacji ani wytłumaczenia, zamęczyły na śmierć ksenologa, który ich obserwował. Plikt odpowiedziała natychmiast. Skąd możemy wiedzieć, że nie zostały sprowokowane? To, co nam wydaje się całkiem niewinne, dla nich może być nie do zniesienia. Możliwe. Andrew się uśmiechnął. Ale przecież ksenolog nie robił im krzywdy. Niewiele mówił i nie sprawiał kłopotów. Według żadnej z norm, jakie potrafimy sobie wyobrazić, nie zasłużył na okrutną śmierć. Czy sam fakt popełnienia tego niezrozumiałego mordu nie czyni z nich Varelse zamiast Ramenów? Tym razem odpowiedział Styrka. Morderstwo jest morderstwem. To gadanie o Ramenach i Varelse to bzdury. Jeśli prosiaczki zabiły, są złe, tak jak Robale były złe. Jeśli czyn jest zły, to jego wykonawca także. Andrew pokiwał głową. Oto nasz dylemat. W tym tkwi cały problem. Czy ów czyn był zły, czy też przynajmniej w rozumieniu prosiaczków dobry? Czy prosiaczki są Ramenami czy Varelse? Powściągnij język, Styrko. Znam wszystkie argumenty twego kalwinizmu. Ale nawet Kalwin nazwałby tę doktrynę głupią. Skąd możesz wiedzieć, co Kalwin by... Ponieważ on umarł, przerwał Andrew. A więc mam prawo mówić w jego imieniu. Studenci wybuchnęli śmiechem, a Styrka umilkł obrażony. Andrew wiedział, że chłopiec jest inteligentny i jego kalwinizm nie przetrwa pierwszego okresu nauki. Choć rozstanie z wiarą będzie długie i bolesne. Talmanie, mówco, odezwała się Plikt. Z twoich słów można wnioskować, że ta hipotetyczna sytuacja jest realna, że prosiaczki naprawdę zamordowały ksenologa. Andrew przytaknął. Tak, to prawda. To było niepokojące. Budziło echa dawnego konfliktu między Robalami a ludźmi. Przez chwilę spójrzcie na siebie, powiedział Andrew. Zauważcie, że pod warstwą nienawiści do Endera ksenobójcy i żalem po śmierci Robali Jest coś o wiele gorszego. Strach przed obcym.